o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam słuchaczy porad zdrowotnych. Szczęść Boże. W tym miesiącu, drodzy Państwo, już po raz drugi poruszamy temat związany z cukrzycą. Mówimy o tym każdego roku w listopadzie, bowiem 14 listopada jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą i dlatego ciągle wracamy, a trzeba do tematu wracać, bo taką chorobę jak cukrzyca należy dobrze leczyć, bo niesie ona dużo zagrożeń i o tych powikłaniach, o tych zagrożeniach będziemy dzisiaj rozmawiać. Przypominam, że leczenie cukrzycy polega na insulinoterapii lub doustnym leczeniu, jak to pacjenci mawiają, że są na tabletkach, czyli te leki doustne mają pomóc im wyregulować poziom cukru we krwi. Leczenie cukrzycy to również przestrzeganie zasad żywieniowych i 2 tygodnie temu z dietetyczką dosyć szczegółowo to omawiałyśmy. Ale leczenie cukrzycy to również dostosowana do wieku, do możliwości, aktywność fizyczna. Proszę Państwa, złe leczenie cukrzycy może doprowadzić po kilkunastu latach do ciężkich, przewlekłych powikłań. Jednym z takich powikłań są zmiany w narządzie wzroku, czyli tak zwane retinopatie. I właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj lekarz, okulista, pan doktor Jakub Janik. Witam, panie doktorze.
Witam.
Panie doktorze, na skutek czego dochodzi do zmian tak zwanych cukrzycowych na dnie oka?
Zmiany cukrzycowe, które lekarz widzi na dnie oka, ale co ważniejsze, które rozwijają się zanim jeszcze jesteśmy w stanie je dostrzec, to znaczy pewne zmiany są obecne na poziomie, który jest niedostrzegalny dla lekarza okulisty gołym okiem, a można je już uwidocznić za pomocą pewnych innych dodatkowych badań. Te zmiany przebiegu cukrzycy rozwijają się wskutek niedokrwienia, wskutek uszkodzenia naczyń. Mówimy, że retinopatia cukrzycowa, ale uwaga, też nie tylko retinopatia, bo jeszcze drugim takim powikłaniem cukrzycowym jest cukrzycowy obrzęk plamki. Mówimy o tym, że te zmiany rozwijają się wskutek uszkodzenia naczyń przez cukrzycę i można powiedzieć, że to jest wspólny mianownik chyba dla wszystkich powikłań cukrzycy. Rozwijają się one wskutek uszkodzenia naczyń w danym narządzie, w tym przypadku naczyń siatkówki. Siatkówka to jest najbardziej wewnętrzna warstwa oka i najistotniejsza. Można powiedzieć, że cała reszta oka istnieje tylko po to, żeby stworzyć jakiś szkielet i pomóc w siatkówce w prawidłowym funkcjonowaniu. Siatkówka jest odpowiedzialna za odbiór wrażeń wzrokowych, które do nas docierają i za prawidłowe ich przetworzenie i wysłanie do mózgu tej informacji. I siatkówka jako taka jest bardzo aktywną metabolicznie tkanką. Stąd też wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu naczyń dosyć szybko dają objawy w siatkówce. Dużo szybciej niż na przykład zmiany w mięśniach, niż zmiany gdzieś w układzie, nie wiem, szkieletowym, niż zmiany w tkankach miękkich. Właśnie dlatego, że jakiekolwiek zaburzenia zaopatrzenia, jakiekolwiek zaburzenia w prawidłowym doprowadzeniu produktów, które każda komórka potrzebuje, czyli tlen i składniki odżywcze, dosyć szybko dają zaburzenia funkcjonalne. I teraz można powiedzieć, że pierwszym powikłaniem, najważniejszym, to są właśnie zaburzenia, które się pojawiają w strukturze siatkówki, a które z czasem oznaczają po prostu dla pacjenta zaburzenia widzenia, pogorszenia ostrości wzroku. Z jednej strony wskutek niedokrwienia, z drugiej strony wskutek tego, że takie uszkodzone naczynia też przestają zachowywać swoją szczelność. Siatkówka, można powiedzieć, że ona jest tak naprawdę wypustką mózgu, jest to fragment mózgu, przynajmniej z embriologicznego punktu widzenia, ale też z funkcjonalnego. Zachowuje się i choruje na takie same choroby jak mózg. Siatkówka ma bardzo ścisłą barierę. Ta bariera nie pozwala na to, żeby na przykład dowolna treść z naczyń wydostawała się na zewnątrz i siatkówka sobie wybiera, co jest tam potrzebne z tych naczyń, co nie. A w cukrzycowym obrzęku plamki, czyli jednym z tych dwóch najgorszych powikłań, dochodzi do tego, że naczynia się rozszczelniają i dosłownie siatkówka jest zalana wodą, zalana płynem surowiczem i nie potrafi dać sobie rady z taką nawałą płynu. Jest to jedno z dwóch najważniejszych powikłań.
Ja w tym momencie dodam, że chodzi tu tutaj o uszkodzenie małych naczyń krwionośnych, to są uszkodzenia tak zwane mikroangiopatie, małe naczynia i z reguły równolegle wtedy również zaczynają się uszkodzenia naczyń krwionośnych w obrębie nerek i nefropatie i bardzo często retinopatia i nefropatia rozwijają się równolegle. Panie doktorze, po jakim czasie trwania choroby i prosiłabym, żeby pan tu zróżnicował cukrzycę typu 1, no i tą cukrzycę typu 2, która jest takim cichym zabójcą. Ja przypominam tutaj słuchaczom, proszę pamiętać, że około 60% osób z cukrzycą typu 2 nie wie, że na nią choruje i dowiaduje się nieraz dopiero wtedy, kiedy już rozwijają się powikłania. Po jakim czasie?
Więc tak, w cukrzycy typu 1 generalnie w momencie, kiedy pojawia się choroba, nie ma możliwości, żeby od razu wystąpiły powikłania. Potem regularne badania okulistyczne, które mogą ujawnić występowanie któregokolwiek.
Kiedy pierwsze badanie?
Pierwsze badanie powinno się wykonać w ciągu 5 lat od rozpoznania. Natomiast sytuacja troszeczkę inaczej wygląda, jeśli mówimy o rzadszych postaciach typu cukrzycy typu 1 u starszych osób. Tak? Ale taka klasyczna cukrzyca typu 1 u dziecka albo u młodej osoby, to badanie powinno być wykonane w ciągu 5 lat. Powikłania, które potem się rozwijają, to jest taka ważna też uwaga, niekoniecznie od razu są powikłaniami, które pacjent samemu zauważa. To znaczy, to nie jest tak, że pacjent powinien przyjść do doktora dopiero do okulisty, dopiero wtedy, jak zaczyna źle widzieć.
Tak,
czasami jest to dużo za późno. Tak. Czasami jest to dużo za późno. I cukrzyca to jest taka sztandarowa choroba, w której dużo prościej jest zapobiegać pewnym zmianom, ewentualnie kiedy występują pewne powikłania w początkowej fazie. My jako okuliści mamy dużo większą możliwość, by pomóc pacjentowi i żeby tak naprawdę, żeby pacjent sobie sam pomógł. Czasami, najczęściej to się prowadzi do tego, że pewne zmiany czy pewne leczenie, które my możemy zaproponować, one oczywiście mają sens, ale dużo więcej może pacjent zrobić sam dla siebie. Mówię zwłaszcza o przypadkach osób, które po prostu zaniedbują swoją chorobę, którym się wydaje, że no, jakoś to będzie. Dopóki mnie nie boli, dopóki jakoś tam normalnie funkcjonuje, to jakoś to będzie, a poziomy cukru niespecjalnie mnie interesują. Cukrzycy typu 2, tak jak tutaj już pani doktor też zauważyła, ponieważ my tak naprawdę, przeciętny pacjent w którymś momencie dostaje rozpoznanie, ale nie wiemy od jakiego czasu ta cukrzyca trwała. Więc wtedy zasady są takie, żeby w momencie rozpoznania zawsze zlecić wykonanie badania okulistycznego, czyli chodzi o badanie dna oka, siatkówki.
Tak.
Ponieważ po prostu nie wiemy, od kiedy rozwijał się najpierw stan przedcukrzycowy, w którym już naczynia mogą być uszkadzane, a potem taka, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi, już pełnoobjawowa cukrzyca typu 2, czyli poziom cukru powyżej 140 mg% w badaniu obciążenia glukozą po 2 godzinach, czyli po takim słodkim posiłku, tak. Taki słodki 75-gramowy drink, trudny do zniesienia, albo jeśli poziom cukru na czczo przekracza 125 mg%.
No, teraz już nawet wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego są bardziej restrykcyjne. Mówi się, że nie powinien na czczo przekraczać 99, już ten poziom...
Ale to mówimy tak, bo to mówimy o cukrzycy, tak. O stanie przedcukrzycowym,
ja już
mówię o takich kryteriach rozpoznania stricte cukrzycy. Ale jak najbardziej, już wtedy pracuje, powiedzmy, jeśli już ktoś ma stan przedcukrzycowy, jeśli te poziomy cukru przekraczają 99, to już można powiedzieć, że to już pracuje na niekorzyść człowieka, już naczynia powolutku kumulują uszkodzenie.
A chciałam zapytać o tą najnowszą metodę badania siatkówki, bo wspomniał pan doktor, że wtedy, kiedy jeszcze gołym okiem to jest, patrząc na dno oka, jest to niewidoczne, a już się zaczyna i że są nowoczesne metody, jakie to jest badanie, żeby tą siatkówkę bardzo dokładnie zbadać.
Najdokładniejszą metodą, której rozdzielczość wynosi 0,005 mm, jest badanie za pomocą optycznej tomografii koherentnej, w skrócie OCT z angielskiego. To jest badanie, które przy założeniu, że ośrodki optyczne są przezierne, czyli że ktoś nie ma zaćmy, nie ma jakichś uszkodzeń poważnych w przednim odcinku oka, to jest badanie, które potrafi super dokładnie prześwietlić siatkówkę, określić bardzo dokładnie jej grubość, czyli wykryć obrzęk ewentualny i wykryć ewentualne zmiany patologiczne w jej obrębie. Jest to bardzo dokładne badanie, można powiedzieć, że to jest cud dla okulistów. My się, odkąd te badania po pierwsze w ogóle zaistniało, po drugie stało się dostępne, bo urządzenie do wykonania OCT, no ono też ma odpowiednią cenę.
No właśnie, ale powiedzmy, jak jest dostępnością takich
już
badań?
Jest to już szeroko dostępne badanie. Można powiedzieć, że praktycznie każda poradnia szanująca się okulistyczna i nawet więcej, nawet spora część gabinetów okulistycznych funkcjonujących gdzieś prywatnie poza poradniami, które może nie mają aż takiego przerobu jak poradnia na NFZ, ale to już każda szanująca się ma jakiś OCT, jakieś
urządzenie. Czyli rozumiem, OCT. Że w Kaliszu też można takowe badanie.
Absolutnie. Też, żeby tutaj nie popadać jakoś w absurd, to nie jest tak, że każdy, kto ma rozpoznaną cukrzycę, to powinien mieć na przykład co roku robione badanie OCT. Jest to badanie pomocnicze i jeśli okulista się waha, jeśli coś mu tutaj nie pasuje, to wtedy z chęcią po nią sięga. Jest to badanie, które ma nam pomóc i bardzo dokładnie wykazać pewne zmiany w wypadku wątpliwości, natomiast podstawą jest zwyczajne, pełne badanie okulistyczne z określeniem ostrości wzroku, z określeniem obecności zmian na dnie oka. Można powiedzieć, że siatkówka tak się przed nami rozkłada jak taka mapa. Jak okulista ogląda dno oka, to widzi po prostu jak taką mapę, no i na tej mapie widać, czy są jakieś patologiczne zmiany, czy nie. Z jednej strony mamy ten cukrzycowy obrzęk plamki i jest to skutek po prostu obrzęknięcia tkanki. Siatkówka zalana płynem przepuszczanym przez naczynia nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Siatkówka składa się z wielu warstw komórek, które to komórki są ze sobą połączone. Taki masywny obrzęk powoduje po prostu mechaniczne rozerwanie tych warstw i niemożność normalnego przekazywania sygnału o tym, co się dzieje. I wskutek tego taka siatkówka, która jest napompowana jak gąbka, po prostu traci swoją funkcję i pacjent po prostu zaczyna gorzej widzieć. Zwykle przebiega to dosyć symetrycznie, czyli prawe i lewe oko dosyć podobnie, chociaż możliwe jest nieco lepsza ostrość wzroku w jednym lub w drugim oku. Natomiast jest niemożliwe, żeby był zaawansowany obrzęk na przykład w jednym, a w drugim, żeby zupełnie była cisza. No to się nie zdarza. Więc to jest ta jedna zmiana. Natomiast drugi rodzaj zmian to są zmiany określane jako retinopatia cukrzycowa, które są wywołane niedokrwieniem tkanek. Siatkówka, tak samo jak każda inna tkanka w organizmie, ma pewne możliwości, żeby dostosować się do takiego stanu niedokrwienia. Ostatecznym stanem, powiedzmy takim ostatecznym już narzędziem, po które można powiedzieć, że nasze tkanki sięgają, to jest wołanie za pomocą pewnych chemicznych przekaźników o nowe naczynia. Prawidłowo siatkówka jest ukrwiona głównie od spodu przez naczyniówkę. Jest to taka bardzo, bardzo bogata, można powiedzieć, że jest taka warstwa zaopatrzeniowa, która leży bezpośrednio pod siatkówką. Natomiast substancje odżywcze powinny do zewnętrznych warstw siatkówki przenikać biernie stamtąd. Nigdy nie powinno dochodzić do czegoś takiego, że naczynia krwionośne z tej warstwy pod spodem naczyniówki przebijają się bezpośrednio. Nigdy też nie powinno dochodzić do tworzenia nowych naczyń. Jeśli to się zdarza wskutek takiego długotrwałego, nazwijmy to głodu siatkówki, jak w cukrzycy, te naczynia, które powstają, które teoretycznie miałyby coś tam wyratować, bo miałyby kompensować niedobór tych normalnych naczyń, które zostały już mocno uszkodzone, niemniej jednak te naczynia, organizm nie potrafi ich wytworzyć we właściwy sposób, one są bardzo kruche, bardzo łamliwe, delikatne i mało tego, one tam wzrastają razem z takim swoim rusztowaniem. Naczynie nigdy nie rośnie sobie zupełnie samo. To rusztowanie, czyli tkanka łączna, ona wprowadza bardzo dużo nieporządku w siatkówce, powoduje różne jej przesunięcia, ściśnięcia, a same naczynia przez to, że są bardzo kruche, są bardzo podatne na pęknięcia i w związku z tym bardzo łatwo doprowadzają do krwawień. Mogą być to albo krwawienia w siatkówce, albo krwawienia do wnętrza gałki ocznej, czyli do ciała szklistego. I takie krwawienie zawsze, czy krwawienie do ciała szklistego jest odczuwane przez pacjenta jako nagłe wystąpienie jakiegoś przymglenia w polu widzenia, czyli fragment tego, co obserwujemy danym okiem, jest po prostu zaczyna być jakby za chmurami, jakby przesłonięty przez jakąś kurtynę. Jeśli to jest masywny krwotok, bardzo ciężki, to może on nawet oznaczać, że pacjent przestaje widzieć. Natomiast krwotoki do siatkówki po prostu powodują, że jakiś fragment ten, do którego wyleciała krew, przestaje prawidłowo funkcjonować. Krew jest dla siatkówki toksyczna, to znaczy krew taka wynaczyniona, krew poza naczyniami, jest dla siatkówki toksyczna. Więc można powiedzieć, że nasz organizm próbuje w jakiś słaby sposób sobie pomóc z wytworzeniem tych nowych naczyń, ale my jako okuliści robimy wszystko, co możemy, żeby te nowe naczynia nie powstały. Stąd bardzo ważne są te badania dna oka, bo one nam pozwalają wychwycić moment, w którym siatkówka już jest mocno niedokrwiona. I nie chodzi tylko o to, żeby chodzić do okulisty, żeby coś zdiagnozować. Chodzi o to, że my okuliści jesteśmy w stanie zaproponować pacjentom pewne formy leczenia. Zacznę od najmniej popularnej rzeczy, ale najważniejszej. Więc pierwsza rzecz, którą każdy uczciwy okulista, o której powie cukrzykowi, który przychodzi z jakimiś powikłaniami urzecznymi, to jest mimo wszystko sprawy zdrowia ogólnego. To znaczy my jako okuliści możemy zrobić znacznie mniej dla pacjenta, niż pacjent może dla siebie zrobić. Z drugiej strony jest to pozytywna informacja, bo to znaczy, że bardzo wiele jest w Państwa rękach. Tak jak powiedziałem, to nawet tak spróbuję to wytłumaczyć na zwyczajny, na chłopski rozum. Jeśli mamy do czynienia z nieszczelnymi naczyniami, jak to jest w cukrzycowym obrzęku plamki, to kluczowe znaczenie ma właściwa kontrola ciśnienia tętniczego. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś ma w domu pękniętą rurę z instalacją, tak? I woda gdzieś tam wycieka. Ta woda wycieka pod innym ciśnieniem, jeśli to jest normalne, prawidłowe ciśnienie, takie jakie powinno być w instalacji, a co innego, jeśli to jest cukrzyk zwykle z nieuregulowanym, taki powiedzmy, taka zaniedbana cukrzyca zwykle wiąże się z nieuregulowanym nadciśnieniem i z dużo wyższymi poziomami ciśnienia tętniczego niż norma, czyli norma od razu tutaj, żeby nie było wątpliwości, to jest 120 na 80. I o ile u każdego człowieka, jeśli ma nadciśnienie, jest istotne, żeby to ciśnienie zbijać możliwie blisko prawidłowych wartości, możliwie blisko 120 na 80, to u cukrzyków jest to ważne, nawet jest to kluczowa rzecz, zwłaszcza w przebiegu cukrzycowego obrzęku plamki. Tam zmniejszenie przecieku drastycznie poprawia wygląd siatkówki. Siatkówka ma pewną możliwość niewielką pozbywania się tej wody, odsysanie jej jak gdyby, to znaczy tak naprawdę to warstwa, która pod nią leży. Ta zdolność jest ograniczona. ograniczona. Jeśli uda nam się zmniejszyć wypływ za pomocą zwyczajnego zmniejszenia ciśnienia, tak? Czyli właściwej kontroli nadciśnienia, czyli mówiąc po prostu właściwej terapii za pomocą tabletek, tak? Z tym, że to też nie jest tak, że to pan przychodzi się do lekarza, czy do diabetologa, czy to do internisty, internista wszystko za pacjenta załatwi. Oznacza to niestety pewną rzetelność, konieczność zachowania pewnej rzetelności przez pacjenta i wykonywania codziennych pomiarów, żeby lekarz, do którego przychodzi powiedzmy taki cukrzyk, żeby przy wizycie raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, żeby miał mniej więcej wgląd, jakie przeciętne są poziomy ciśnień. Więc to jest pierwsza rzecz, po którą odsyłamy. Druga rzecz bardzo ważna to jest po prostu zwyczajnie dobra kontrola glikemii, czyli prawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy, ponieważ dalsze uszkodzenie naczyń będzie miało dużo gorsze konsekwencje niż ewentualna powiedzmy poprawa, która może wynikać z tego, co okulista jest w stanie pacjentowi zaproponować. A co okulista może zaproponować cukrzykowi? Więc po pierwsze, taką klasyczną pierwszą metodą, która jest już znana nam od kilkudziesięciu lat, to jest laseroterapia. Laseroterapia, czyli użycie przypaleń za pomocą lasera, dla pacjenta wygląda to mniej więcej tak, że w czasie badania widzi po prostu zielone błyski światła. Znaczy nie w czasie badania, tylko w czasie wykonywania laseroterapii.
Tak.
Bo czasami pacjenci przychodzą i na pytanie, czy był pan już laserowany, czy nie, to nie potrafią dać odpowiedzi, bo nie wiedzą, z czym to się je. Więc wtedy pytam, czy było takie zielone światełko, czy były zielone błyski takie, tak? A tak, miałem 5 lat temu zielone błyski. To znaczy, że już było. Więc taka laseroterapia, można powiedzieć, z jednej strony była wykorzystywana w cukrzycowym obrzęku plamki. Tamte dawki energii, które się stosowały, były dużo mniejsze, dlatego że laserem najzwyczajniej w świecie uszkadzamy siatkówkę. Więc ktoś pyta, ale po co okulista ma mi uszkadzać siatkówkę? Czy niewystarczająco, że uszkadza mi ją cukrzyca? No otóż w przypadku zwyczajnej laseroterapii przy retinopatii cukrzycowej, idea, można powiedzieć, tej laseroterapii jest taka, że wolimy jako okuliści uszkodzić pacjentowi w kontrolowany sposób pewne mało istotne dla widzenia, mniej potrzebne warstwy siatkówki po to, żeby niszcząc je, zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie siatkówki na substancje odżywcze. I uzyskując ten efekt, czyli wybijając mało istotne fragmenty siatkówki, udaje się poprawić jakby zaopatrzenie tych nielicznych tych tkanek, które zostawiamy. Taka laseroterapia jest kontrolowana, to znaczy jeśli to jest bardzo ciężki przebieg gdzieś retinopatii cukrzycowej, to wtedy niestety jest to gęsta laseroterapia, czyli bardzo dużo takich przypaleń robimy i oszczędzamy jedynie centralny fragment siatkówki, ten, który jest odpowiedzialny za widzenie kolorów, widzenie twarzy, rozpoznawanie szczegółów, tak żeby umożliwić pacjentowi to centralne chociaż widzenie, a oznacza to nieodwracalnie poważne uszkodzenie pola widzenia. Jest to duży defekt na przykład dla kierowców. Osoba po takiej laseroterapii musi wiedzieć, nie powinna mieć zaufania do swoich oczu, jeśli chodzi na przykład o prowadzenie w nocy i w ogóle jeśli chodzi o widzenie obwodowe.
Czyli jest tu pewien koszt dla pacjenta.
Oczywiście, tak.
Duży koszt.
To nie są jakieś tutaj hipotezy, są to rzeczy potwierdzone ogromnymi badaniami, które były na tysiącach pacjentów robione, że pozwala to na zachowanie tego centralnego, dobrego widzenia u znacznie większej części pacjentów, niż gdyby takiego czegoś nie robić. Ale jest to jakaś transakcja, coś za coś. Z początku zwykle ta laseroterapia jest troszeczkę taka rzadsza, czyli wybija się tylko części tego pola widzenia, potem coraz więcej. Taka siatkówka zwykle zaczyna lepiej funkcjonować i pozwala nam to na wydłużenie tego okresu, kiedy pacjent widzi samodzielnie. W przypadku cukrzycowego obrzęku plamki rola lasera jest dużo bardziej subtelna, delikatna, nie możemy aż tak dużo zyskać. Natomiast od kilkunastu lat dysponujemy jeszcze drugą grupą leków, które mają dużo lepsze działanie, dużo bardziej, można powiedzieć, efektowne. Potrafią z jednej strony doprowadzić do bardzo szybkiego zmniejszenia przepuszczania płynu przez naczynia, więc mają one zastosowanie i w cukrzycowym obrzęku plamki, i w retinopatii cukrzycowej, bo wpływają naczynia od razu tu i teraz. Z drugiej strony bardzo ważnym mechanizmem jest też hamowanie rozwoju nowych naczyń albo utrudniania, a wręcz umożliwienie cofnięcia się nawet neowaskularyzacji, czyli tych powstałych nowych naczyń. Jeśli lekarz okulista widzi jakieś nowe naczynia, które zaczynają gdzieś tam pęczkować na dnie oka, to serwując te leki jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że one się przynajmniej częściowo wycofają, częstokroć nawet całkowicie. Niestety, te leki to nie jest takie hop-siup, czyli to nie jest tak, że się przychodzi do doktora i doktor wypisze tabletkę i idzie się do apteki, hop, i już naczyń nie ma.
Dlaczego nie?
A więc są to leki, które są podawane bezpośrednio do gałki ocznej, czyli do wnętrza gałki ocznej, do tej galaretki.
Zapytać, czy to miejscowo jest stosowane.
Tak, miejscowo. Są to leki, które określa się jako anty-VEGF, czyli leki, które blokują. Wspomniałem przedtem, że organizm, jak jest siatkówka, jak jest głodna, to ona wysyła takie sygnały chemiczne do organizmu, że potrzebuje potrzebne mi są nowe naczynia. Te leki właśnie działają w ten sposób, że blokują te sygnalizatory i organizm nie do niego nie dociera informacja, że ma tworzyć nowe naczynia i siatkówka...
Oszczędza się.
Tak. Leki mają bardzo dobre, bardzo szybkie działanie, pozwalają na cofnięcie się i tych naczyń i znaczną redukcję obrzęku plamki, przynajmniej w znacznej większości przypadków. Natomiast, po pierwsze, wymagają podawania zastrzyków w oko. Dla pacjentów brzmi to strasznie, nie jest to taka straszna rzecz.
No tak,
Jejku, jak ktoś ma mnie kłuć igłą w oko, to większość pacjentów reaguje na to alergicznie. Nie są to bolesne zabiegi, natomiast mają dużo innych minusów, a mianowicie leczenie nimi jest niestety dosyć kosztowne. Teoretycznie są to leki, które są w Polsce też dostępne, nazwijmy to na NFZ, natomiast z ich dostępnością i z finansowaniem, dlatego, że są po prostu strasznie drogie, jest dosyć kiepsko. To znaczy w praktyce większość pacjentów, jeśli chce zachowania, bo dodajmy też jeszcze taką ważną rzecz, że przy tych wszystkich powikłaniach bardzo istotną rolę odgrywa czas, czyli siatkówka, która jest na przykład przez długi okres zalana ogromną ilością płynów, w której dochodzi do rozerwania się połączeń, nie wystarczy potem po jakimś czasie załadować nie wiadomo jak wysoką dawkę leków, nazwijmy to wysuszających, w postaci zastrzyków do ciała szklistego i wszystko wróci do normy. Nawet jeśli struktura siatków i jej grubość wróciłaby do normy, jej funkcja już nie wraca, czyli widzenie pozostaje pogorszone. Więc to nie jest tak, że...
Tak jak w wielu chorobach, im szybciej, tym lepiej.
Dokładnie. Dylemat taki praktyczny. Jeśli przychodzi do mnie pacjent, rozpoznaje u niego cukrzycowy obrzęk plamki, czy retinopatię, czy jedno i drugie, też nierzadko cukrzycową. I jeśli są wskazania, żeby podać te leki, no to tak naprawdę realnie do tego podchodząc, to jeśli pacjent chce ratować wzrok, to trzeba podać dosyć szybko. Dosyć szybko to znaczy, że nie mamy tutaj miesięcy, nie mamy lat, tylko trzeba to zalegać w ciągu najpóźniej kilku tygodni. Ale optymalnie byłoby to od razu zrobić, następnego dnia na przykład. W niektórych ośrodkach jest możliwość, żeby w ten sposób, żeby dosłownie w ciągu kilku dni zareagować. Najczęściej jeszcze lekarz okulista chce się posłużyć pewnym jednym dodatkowym badaniem. Wspomniałem już na samym początku badania, które bardzo dokładnie pokazują stan siatkówki, to znaczy OCT. Drugie badanie, które ma też bardzo ważne zastosowanie w diagnostyce zmian cukrzycowych, to jest badanie angiografii fluorescencyjnowej. Badanie polega mniej więcej na tym, że pacjent siedzi sobie przed taką lampą szczelinową, która służy właśnie do oglądania dna oka, z tym, że lampa ta jest wyposażona jeszcze w bardzo dokładny aparat fotograficzny i jednocześnie pielęgniarka, która siedzi obok pacjenta, podaje mu do żyły pewien barwnik. Ten barwnik bardzo szybko wypełnia naczynia i po kilkunastu sekundach jest widoczny na dnie oka i wykonujemy zdjęcia powtarzające się. W normalna, prawidłowa siatkówka, która ma zachowane wszystkie bariery, czyli nieuszkodzone przez cukrzycę, nie przepuszcza płynu i ten barwnik jest widoczny tylko w naczyniach. W przebiegu uszkodzenia cukrzycowego dochodzi do tego, że albo widzimy na dnie oka po pierwsze nieprawidłowe naczynia, których nie powinno być, czasami są bardzo drobne i trudno nam je dostrzec, a tutaj zawsze wyjdą, albo widzimy też przesięg, czyli to, że naczynia wypuszczają płyn, nie trzymają go tak jak powinny. To badanie angiografii fluorescencyjnej polega na wykonywaniu takich zdjęć do 10 minut po podaniu i widzimy dokładnie, co się dzieje z barwnikiem, czyli czy mamy odpowiedź na pytanie, czy naczynia są szczelne, czy nie, a jeśli nie są szczelne, to wiemy dokładnie, które naczynia. Jest to dla nas też czasami też ułatwienie, bo takie naczynia, które przepuszczają, możemy ustrzelić na przykład laserem też, przez co blokujemy wyciek. To jest tak samo, jakby przyszedł hydraulik do domu i taką wyciekającą rurę, mniej więcej w tym wypadku całą by gdzieś zespawał i wyłączył ją. Tracimy ją jakby z krążenia, natomiast zyskujemy to, że ona przestaje nam zalewać całe mieszkanie. Taki jest mniej więcej efekt. Niestety nie możemy na to sobie zawsze pozwolić. To znaczy, czasami, jeśli te naczynia są w centrum, tuż obok dołka, taka transakcja, że rozwalamy to miejsce laserem, rozwalamy ten przecięg, no byłaby to, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Nie możemy sobie pozwolić na laserowanie w centrum, dlatego, że ona może spowodować, czy jeśli to ma być na tyle silny laser, żeby skoagulował naczynia, on niestety wywołuje też zniszczenie całkowite siatkówki w tym rejonie, czyli doprowadza do tego, czego my chcemy uniknąć w przypadku uszkodzenia cukrzycowego, więc centralnej strefy nie wolno nam ruszać, nam w sensie okulistom. Ale jeśli to naczynie jest gdzieś bardziej obwodowo, to czasami pozwalamy sobie, żeby takie właśnie przeciekające naczynie, uzyskane na podstawie dokładnej mapy z angiografii fluorescencyjnej, dla pacjentów taki skrót AF, w skrócie mówimy zwykle AF oka, taka mapa jest dla nas bardzo czasami pomocna w określeniu, co, gdzie, jak możemy zrobić, żeby pacjentowi optymalnie pomóc. Czyli tak, minusem tych leków, o których mówiłem, jest cena, niestety. Dodam, tak rzucę tutaj, pozwolę sobie rzucić kwoty, leki oryginalne, które są zarejestrowane do leczenia powikłań cukrzycowych, to są leki, których koszt wynosi około 3 000–3 500 zł od jednego podania, jeden zastrzyk, a dodajemy, że to się nigdy nie kończy praktycznie na jednym zastrzyku. To jest konieczna seria. Natomiast jest też drugi lek, który został wymyślony na podstawie tej samej cząsteczki przez tą samą firmę i który jest zarejestrowany do leczenia zupełnie innych chorób. Też ma mieć działanie takie, że ogranicza rozwój naczyń. On jest zarejestrowany akurat w onkologii, czyli do leczenia nowotworów, dlatego że nowotwory, podobnie jak cukrzyca, mają jeden wspólny element, to znaczy nowotwór nigdy się nie może rozrosnąć, jeśli nie ma dobrego zaopatrzenia, więc nowotwór nowotwory, pierwsze co robią komórki nowotworowe, to wołają do organizmu, że one tu potrzebują dużo nowych naczyń. I te leki działają w ten sam sposób, to znaczy też blokują wytwarzanie tych naczyń i w ten sposób pomagają onkologom w zwalczaniu nowotworów. Tutaj wykorzystujemy ten sam lek, tylko kupuje się taką ampułkę, która ma dużo większą dawkę, bo to jest dawka do podania dożylnego dla człowieka i można ją podzielić na kilkadziesiąt dawek i duże ośrodki okulistyczne dzielą w ten sposób ten lek i wtedy koszt takiego jednego podania no, udaje nam się mniej więcej do 1/4, ale dalej jest to koszt rzędu 900 zł, powiedzmy 1000 zł od jednego podania. Dla niestety w naszych realiach, dla większości pacjentów są to kosmiczne kwoty i rzadko kto może sobie pozwolić na leczenie oryginalnym lekiem. Może trochę więcej osób jest w stanie sobie pozwolić na leczenie tym nieoryginalnym, ale dalej, biorąc pod uwagę, że to są liczne injekcje i teraz mówię o injekcji do jednego oka, czyli jeśli ktoś przychodzi i ma symetryczne uszkodzenie w dwóch oczach, to musimy to od razu po razy dwa. Ogromny. Dodatkowo dochodzą koszty transportu, koszty wykonywania tych wszystkich badań, na przykład takie OCT, to jest koszt rzędu 150 zł mniej więcej, tak, od jednego badania. Więc suma summarum robią się to naprawdę pokaźne kwoty. Dlatego zawsze powtarzam pacjentom, dużo, dużo prościej jest zapobiegać tym zmianom, a ewentualnie sięgnąć po laseroterapię. Laseroterapia jest dużo tańsza. Nie ma problemu z dostępnością na NFZ. Laseroterapię można zrobić w ciągu kilku wizyt. Taką uczciwie, porządnie wykonam laseroterapię. Zwykle 4-5 sesji na wykonanie laseroterapii całej środkówki wystarcza. Można ją zrobić na NFZ, ale warunek, trzeba to zrobić we właściwym czasie. Czyli jeśli pacjent pozostaje pod opieką okulisty, zgłasza się nie tylko jak zaczyna gorzej widzieć, ale mniej więcej raz w roku. Jesteśmy w stanie jako okuliści wyłapać to na tyle wcześnie, że laseroterapia dobrze opanowuje rozwój tinopatii cukrzycowej.
I proszę Państwa, myślę, że w tej chwili Państwo rozumiecie, dlaczego każdego roku w listopadzie mówimy o tym temacie, mówimy o leczeniu cukrzycy, dlaczego istnieją organizacje, które zrzeszają ludzi chorych na cukrzycę, które prowadzą te organizacje różne akcje edukacyjne. Mamy takie określenie, im więcej wiesz o swojej cukrzycy, tym lepiej ją leczysz i masz szansę uniknąć tych powikłań.
95% powikłań byłoby do oszczędzenia, gdyby dobrze prowadzono cukrzycę typu drugiego raz na 2 lata, gdyby każdy cukrzyk w Polsce przyszedł do okulisty, to można by znakomitej większości powikłań zapobiec.
Proszę Państwa, kończymy dzisiejszy program. Myślę, że informacje te były dla Państwa bardzo ważne. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.